Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszam. Uchwały przyjęte przez Krajową Radę Sądownictwa kompromitują środowisko sędziowskie i pokazują, jak wygląda apolityczność według obecnej KRS, mówi poseł Stanisław Piotrowicz. Widać, że trzymają z totalną opozycją, dodaje polityk. W sobotę odbyło się nadzwyczajne posiedzenie plenarne KRS. Członkowie Rady zebrali się w związku z upublicznieniem listy kandydatur do Rady. W przyjętych uchwałach Krajowa Rada Sądownictwa podziękowała obywatelom, którzy protestowali przeciw zmianom w sądownictwie. Do sędziów zaapelowała natomiast o to, by w swojej pracy dbali o utrzymanie zasady trójpodziału władzy i odrębności sądów. Przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, poseł Stanisław Piotrowicz z PiS, komentując apel KRS, mówi, że w ten sposób nawołuje ona sędziów do tego, co nie jest ich powinnością i obowiązkiem. W ustawie zasadniczej jest też mowa o równowadze władz, przypomina polityk.
Tutaj znowu mamy do czynienia z nierzetelnością, bowiem w Konstytucji nie ma mowy o trójpodziale władzy, ale jest mowa o trójpodziale i równowadze władzy. Podkreślam, spójnik i, bo on świadczy o koniunkcji, a więc obydwie zasady stanowią zasadę. Nie ma samego trójpodziału, jest trójpodział i równowaga. Proszę zwrócić uwagę na to, że opozycja i środowiska sędziowskie zawsze przemilczają ten element koniunkcji równowaga, bo to jest im nie na rękę.
Termin zgłaszania kandydatów na członków do nowej KRS upłynął pod koniec stycznia. Do Sejmu wpłynęło 18 kandydatur. Posłowie z Sejmowej Komisji Sprawiedliwości rozpatrzą je i skompletują 15 nazwisk w najbliższy poniedziałek. To były wydatki związane z realizacją zobowiązań wojskowych, nie na cele osobiste, powiedział na antenie Radia Maryja były szef MON-u Antoni Macierewicz. Polityk odniósł się w ten sposób do informacji, która obiegła media dotyczącej wielkości wydatków dokonywanych przez pracowników resortu za jego rządów przy użyciu służbowych kart. Ich suma w przeciągu 2 lat opiewała na około 15 milionów złotych. Były minister obrony Antoni Macierewicz powiedział, że wydatki te były niższe niż za czasów rządów PO. Ponadto, jak wskazywał, dotyczyły one wszystkich jednostek organizacyjnych resortu i całych sił zbrojnych. Były przeznaczone między innymi na realizację obowiązków dyplomatycznych, wyjaśniał polityk.
Jest kilkadziesiąt ataszatów, w których wydatki, gdyby tylko ataszaty wziąć pod uwagę, to byłoby mniej więcej 70-80 tysięcy rocznie na ataszat, czyli na placówkę dyplomatyczną sił zbrojnych za granicą. A przecież jeszcze są bardzo liczne inne struktury wojskowe, które działają i realizują swoje misje za granicą. Więc 15 milionów na realizację w ciągu 2 lat zobowiązań i wydatków polskich sił zbrojnych za granicą to jest naprawdę bardzo, bardzo niewiele pieniędzy.
Antoni Macierewicz zaznaczył ponadto, że dzięki temu, iż pracownicy resortu korzystali z kart kredytowych, jest możliwe sprawdzenie, czy ich wydatki były uzasadnione. Premier Mateusz Morawiecki zadeklarował ostatnio, że obecny szef MON-u Mariusz Błaszczak wyjaśni sprawę do końca i sprawdzi, czy wydatki te były porównywalne, uzasadnione i uczciwie wydane. W Warszawie odbyła się pierwsza konwencja samorządowa Nowoczesnej. W trakcie obrad politycy tej partii konsultowali z warszawiakami elementy programu samorządowego. Główne założenia przedstawionej w sobotę części tego programu to zwiększanie jawności działań samorządów i poszerzenie możliwości wpływu mieszkańców na małe ojczyzny. W konwencji uczestniczyli m.in. szefowa klubu Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pichowicz, wiceszef partii Witold Zębaczyński, członek zarządu, a także szef warszawskich struktur Nowoczesnej Sławomir Patapowicz oraz kandydat na wiceprezydenta Warszawy Paweł Rabiej. Senator PiSu Jan Maria Jackowski ocenia, że Nowoczesna jako projekt polityczny zmierza powoli ku swemu kresowi.
Widać wyraźnie, że działania mające na celu zachowanie odrębności i podmiotowości tego ugrupowania politycznego zakończą się najprawdopodobniej fiaskiem. I widać wyraźnie, że Platforma Obywatelska połknie Nowoczesną jako przystawkę i tutaj już w tej chwili w zasadzie ta polityka, którą proponował Ryszard Petru, dogadania się co do zasad tego połknięcia, była bardziej racjonalna niż próba ratowania, jaką podjęła pani przewodnicząca Lubnauer.
Samorządowe konwencje programowe Nowoczesnej mają odbywać się od marca do czerwca, a ich celem jest konsultowanie nowego programu samorządowego tej partii. W każdym z odwiedzanych miast Nowoczesna zaprezentuje jego inny fragment. Partia chce, by dokument programowy, który ma zostać przyjęty w czerwcu, powstał w wyniku dialogu z obywatelami. Radni Gdańska sprzeciwiają się planom połączenia Orlenu i Lotosu. Podczas piątkowej sesji zwołanej na wniosek samorządowców PO przyjęty został specjalny apel w tej sprawie. Dokument ma trafić do premiera, ministrów do spraw gospodarki i energii oraz parlamentarzystów z województwa pomorskiego. Podczas głosowania za przyjęciem apelu opowiedzieli się radni PO. Większość przedstawicieli PiS-u wstrzymała się od głosu. W opinii samorządowców związanych z Platformą Obywatelską fuzja nie ma żadnego uzasadnienia ekonomicznego i znacznie uszczupli budżet województwa pomorskiego. Kazimierz Koralewski, szef klubu radnych PiS z Gdańska, wskazuje, że apel, jaki przegłosowali radni PO, wykracza poza ich kompetencje i staje się manifestem politycznym.
Jako samorządowcy radni Gdańscy Prawa i Sprawiedliwości jesteśmy oczywiście za odrębnością podmiotu gospodarczego, jakim jest Lotos. List intencyjny, który zaistniał ostatnio w przestrzeni publicznej, w zasadzie tutaj nic nie zmienia. Będzie nadal odrębnym przedsiębiorstwem. W związku z tym korzyści dla gdańszczan pozostaną tu w Gdańsku na Pomorzu. Ten apel jest dla nas jako radnych Prawa i Sprawiedliwości niestosowną formą zwracania się do rządu czy wpływania na decyzje gospodarcze. Niemniej jednak zawsze będziemy dbali o to, żeby korzyści pozostały na Pomorzu i w Gdańsku.
O podpisaniu listu intencyjnego w sprawie fuzji PKN Orlen i Grupy Lotos zarząd Orlenu poinformował we wtorek. Płocka spółka miałaby przejąć minimum 53% udziałów Grupy Lotos, ponieważ tę część kontroluje Skarb Państwa. Resort Energii zapewnia, że połączenie obu spółek nie zagrozi konkurencji na rynku oraz nie wpłynie na odbiorców detalicznych. Wcześniej plany połączenia koncernów energetycznych musi zatwierdzić Komisja Europejska. 3 osoby zmarły minionej doby z powodu wychłodzenia organizmu, poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Jak dodało, kolejna osoba zatruła się śmiertelnie tlenkiem węgla. Rzecznik prasowa RCB Anna Adamkiewicz poinformowała, że do śmiertelnych przypadków wychłodzenia doszło w Krakowie, Łodzi i w jednej z miejscowości województwa pomorskiego. Z kolei do śmiertelnego zatrucia tlenkiem węgla doszło w województwie małopolskim. Podinspektor Wioleta Dąbrowska, rzecznik toruńskiej policji, apeluje, by zwrócić uwagę na osoby bezdomne w naszym otoczeniu.
Zawsze, kiedy tylko mamy świadomość, czy też w jakiś sposób mamy informację, wiedzę taką, że takie osoby, nawet kiedy tych mrozów nie ma, mają takie miejsca gdzieś w pobliżu naszego miejsca zamieszkania i przebywają w nich często, pamiętajmy o tym, żeby dać sygnał. Jeden sygnał może ratować komuś życie. Numer 997 i 112 to numery, które zawsze wykręcamy w sytuacji, kiedy czegoś potrzebujemy my sami, ale dajmy też taki nawet anonimowy sygnał policjantom, że być może ta osoba po prostu tam przebywa.
Według danych Komendy Głównej Policji od początku listopada ubiegłego roku w wyniku wychłodzenia zmarło 66 osób. Z kolei według danych Państwowej Straży Pożarnej od 1 października 2017 roku, od 1 października 2017 roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla zmarły 54 osoby. Sytuacja związana z dostawami gazu dla odbiorców na Ukrainie i jego tranzytem z Rosji do państw Europy Zachodniej została w pełni ustabilizowana, oświadczył w sobotę prezydent Ukrainy Petro Poroszenko. W ostatnich dniach Rosja poinformowała o zmniejszeniu ciśnienia w gazociągach biegnących przez terytorium Ukrainy, którymi dostarczany jest surowiec do Europy. Gazprom oświadczył również, że od początku marca nie będzie dostarczał błękitnego paliwa do tego kraju, pomimo zawartych umów wstępnych. W związku z zaistniałą sytuacją władze w Kijowie wprowadziły wczoraj ograniczenia w spożyciu tego surowca i zaapelowały do społeczeństwa o obniżenie temperatury w domach. Rosja od lat wykorzystuje gaz do swoich rozgrywek politycznych. W tym czasie Polska podejmuje działania mające na celu dywersyfikację dostaw surowca. Poseł PiS-u Adam Abramowicz zauważa, że już teraz Rosja nie może wykorzystywać gazu jako środka do wywierania nacisków na nasz kraj.
Działania, które przeprowadziliśmy już teraz uniezależniają nas od takiego szantażu i ukazuje te działania właśnie, że mieliśmy rację i że jeszcze trochę, gdybyśmy poczekali i z gazem skroplonym i tymi połączeniami gazociągów z sieciami zachodnimi, i a teraz jeszcze dodatkowo będziemy budowali gazociąg na Morze Norweskie, no to bylibyśmy podatni na takie działania, jak teraz ma problem Ukraina.
W związku z działaniami Rosjan polskie górnictwo naftowe i gazownictwo poinformowało o podpisaniu kontraktów na pilne dostawy gazu na Ukrainę. Wolumen dostaw to ponad 60 milionów metrów sześciennych. Do naszych wschodnich sąsiadów gaz dostarczyły również Słowacja i Węgry, co pozwoliło na ustabilizowanie sytuacji. Polscy skoczkowie zajęli drugie miejsce w drużynowym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w fińskim Lahti. Zwycięstwo odnieśli Niemcy, a na trzeciej pozycji uplasowała się Norwegia. Wśród Polaków najlepszym w sobotnich zawodach był trzykrotny mistrz olimpijski Kamil Stoch, który osiągnął 127,5 i 131 metrów. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.